Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Czy Turcja zmierza w kierunku Rosji, czy może w kierunku Zachodu? Jesteśmy bowiem po pierwszej turze wyborów prezydenckich i po wyborach parlamentarnych w tym kraju. Jest środa, 17 maja, Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Witamy i zapraszamy na Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Recep Tayyip Erdoğan prowadzi po pierwszej turze wyborów, ale druga tura już za dwa tygodnie. Czy kandydat opozycji Kemal Kılıçdaroğlu ma jeszcze szansę? Jakie będą konsekwencje wygranej jednego lub drugiego polityka? Za chwilę na temat wyborów w Turcji porozmawiam z panią Natalią Poterą, analitykiem Defense24 z poznańskiego UAM. Następnie temat organizacji ekologicznych w Niemczech. Gościem Aleksandry Fedorskiej będzie Syrena Bachinge, rzeczniczka prasowa organizacji Endfossil Deutschland. Zaczynamy kolejne wydanie Magazynu Zachodniego w Radiu Poznań, a ja już teraz zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem. W zeszłą niedzielę, 14 maja, odbyły się wybory w Turcji. Najwięcej głosów zdobył dotychczasowy prezydent Recep Tayyip Erdoğan, zdobywając 49,5% głosów. Jego główny konkurent Kemal Kılıçdaroğlu zdobył niecałe 45%. To oznacza, proszę Państwa, drugą turę. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj Natalia Potera z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, analityk portalu Defense24. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
No to zapytałbym może na początek, co się stało, bo tuż przed wyborami w czwartek sondaż Konda dawał 5% przewagi kandydatowi opozycji nad Erdoğanem. Co się stało w takim razie, że te przewidywania były nietrafione jednak?
Tak, nie jest to jedyny sondaż, który tak naprawdę był mylny i postarajmy się przeanalizować, gdzie tak naprawdę popełniliśmy błąd i zakładam, że większość analityków, ekspertów była zdziwiona takim wynikiem. Co prawda my zakładaliśmy, że najprawdopodobniej dojdzie do tej drugiej tury wyborów, niemniej jednak stawialiśmy, że to właśnie Kemal Kılıçdaroğlu, kandydat opozycji, będzie tym, który jednak uzyska tą przewagę. Tak się jednak nie stało. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan, jak już wspomnieliśmy, uzyskał prawie połowę, niby mało, niby dużo, do drugiej tury wyborów dojdzie. Niemniej jednak tutaj...
Chociaż powiedzmy, przepraszam tylko, że wejdę w słowo, powiedzmy sobie szczerze, niewiele brakowało do tego, aby Erdoğan wygrał w tej pierwszej turze wyborów. 0,5% tylko, prawda?
0,5%, tak. Już po samych wyborach, prawda, jak trwało podliczanie głosów zagranicznych, no to były już głosy także ze strony Partii Sprawiedliwości i Rozwoju partii rządowej, że lider przybywa, balkon jest gotowy, więc widzimy, że ta pewność siebie była na tyle duża, że już można było takie głosy się pojawiały. Niemniej jednak mamy drugą turę wyborów. I tak naprawdę dlaczego przeliczyliśmy się z tym osądzaniem, jak się rozłożą głosy? Po pierwsze, ja chciałam podkreślić, że te sondaże, one są prowadzone na 3, 4 do 5 tysięcy osób, no jednak my mamy 85 milionów ludzi w Turcji oficjalnie, więc ciężko zbadać tak naprawdę, czy to będzie miało przełożenie. Po drugie, jednak wyborcy Kemala Kılıçdaroğlu to są osoby młode, czasami pierwszy raz podchodzą do tych wyborów, no i to są osoby, które są jednak aktywne w mediach społecznościowych, angażują się, wyrażają po prostu swoją opinię, no a jednak ci wyborcy prezydenta Erdoğana są to ludzie często z peryferii, z nieraz gorszym dostępem do internetu, do mediów społecznościowych, przez co oni tak naprawdę giną w tej fali komentarzy proopozycyjnych. Moim zdaniem też problem polegał na
czyli
to...
W sieci, przepraszam, tylko żeby dobrze to zrozumieć, czyli w sieci pojawił się taki obraz, że jednak opozycja idzie po zwycięstwo w sieci, ale sieć nie uwzględniła tych głosów osób, które po prostu są w tej sieci internetowej mniej aktywne, tak? I to zakrzywiło w pewien sposób perspektywę, tak?
Dokładnie, tym bardziej, że moim zdaniem my też nie doceniliśmy terenów objętych trzęsieniem ziemi. Zakładam, że spora część ekspertów zakładała, że skoro rząd się nie sprawdził, nie zadziałał odpowiednio, no to te osoby nie zagłosują na prezydenta Erdoğana. Jaki był szok, kiedy okazało się, że wciąż większość osób na tych terenach w dalszym ciągu popiera obecnego prezydenta. Co oznacza, że ekonomię ekonomią, mamy obawy, ale jednak, prawda, te nasze poglądy są na tyle silne, przynajmniej w Turcji, że dalej będziemy popierali stronę, którą wcześniej popieraliśmy. Więc moim zdaniem było też niedopatrzenie, nie branie pod uwagę właśnie tych terenów i założenie z góry, że oni będą przeciwko obecnemu rządowi.
No i żeby dobrze zrozumieć, bo jeżeli chodzi o prezydenckie wybory, to będziemy mieli drugą turę, ale równolegle odbywają się wybory parlamentarne i w nich już jest wszystko jasne. Partia Erdoğana bierze większość parlamentu. No, czy to pani zdaniem będzie miało wpływ na drugą? drugą turę? W sensie, czy Turcy zdecydują się na parlament i prezydenta z jednej opcji, czy może wręcz przeciwnie, zagłosują na kandydata opozycji, aby właśnie kontrolował większość parlamentarną?
Moim zdaniem jak najbardziej to zadziała na korzyść prezydenta Erdoğana. On już zresztą sam na chwilę obecną mówi, że mamy większość w parlamencie, tak naprawdę potrzebujemy jeszcze tylko prezydenta, po co mamy się kłócić, podejmijmy razem wspólnie decyzję. Moim zdaniem to też, przynajmniej z perspektywy Turcji, jest korzystniejsze, gdyż no, sytuacja, w której prezydent oraz rząd mają inne poglądy, a tak by pewnie było, no, nie działałaby na korzyść, na bezpieczeństwo samej Turcji.
Na Zachodzie zdaje się, że wygrana Erdoğana nie spotkała się jednak z życzliwym przyjęciem. Ja sobie zerknąłem akurat w kierunku niemieckiej prasy. Ona wydaje się być dość rozczarowana wynikiem tych wyborów. Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że wynik jest zaskoczeniem, bowiem Erdoğan ostatnio wyrządził swojemu krajowi wiele szkód. No ja powiem tak, no troska Niemców o demokrację w Turcji jest, jak widać, ogromna. Z czego wynika takie nastawienie negatywne do Erdoğana? Z czego wynika to trzymanie kciuków po cichu, czy mniej lub bardziej otwarcie za opozycję, za Kılıçdaroğlu?
Szczerze mówiąc, ja bym tutaj nawet nie mówiła o rozczarowaniu. Niemcy zawsze dość chłodno podchodzą do różnego typu wyborów. Ja bym bardziej mówiła o zdziwieniu. To, że pomimo, że sytuacja ekonomiczna jest tak zła w Turcji, że rząd sobie nie poradził, chociażby z sytuacją po trzęsieniu ziemi, no Niemcy nie mogą zrozumieć tego, że pomimo tego, że mamy numerki, mamy liczby, to coś się nie zgadza i to nie wpłynęło na poparcie społeczne. Co ciekawe, w samych Niemczech Erdoğan miał największe poparcie wśród Turków. Jedynie we Francji i w Niemczech to poparcie było większe, w innych państwach europejskich, czy też Stanach, Australii, no jednak to poparcie dla Kemala Kılıçdaroğlu było większe.
Czyli Turcy za granicą mogą głosować też? Mogą brać udział w wyborach?
Jak najbardziej mogą głosować i tutaj jest też dość interesująca kwestia, gdyż doszło do pewnego naginania, ja bym powiedziała, zasad. W państwach, w których Kemal Kılıçdaroğlu miałby większość i miał większość w pierwszej turze, no to ten czas głosowania został skrócony pierwotnie do 2 dni. W innych państwach, takich jak wspomniana Francja, Niemcy, gdzie no Erdoğan miał tam dużą przewagę, prawie 70% głosował za nim, to po prostu trwało przez 5 dni głosowanie. Niemniej jednak opozycja odwołała się, że to jest niesprawiedliwe. No i faktycznie tutaj komisja wyborcza ugięła się i będzie równo 5 dni w każdym z państw. Więc jak widzimy, możemy narzekać na tą turecką demokrację, ale ona wciąż działa.
Na wczorajszym szczycie Rady Europy debatowano o Turcji też w kontekście biznesmena Osmana Kavali. Czy to można pani zdaniem uznać za jakąś próbę ingerencji Zachodu w proces wyborczy w Turcji? Pokazanie Turkom, że jak będą głosować na Erdoğana, to nie spodoba się to Zachodowi. Jak pani uważa?
Moim zdaniem może mieć to pewnie taki wydźwięk. Niemniej jednak jest to sprawa, która jest podejmowana już od dłuższego czasu, jeszcze w 2022 roku grożono Turcji, prawda, że jeżeli ona się nie ugnie, nie zmieni swojego postępowania, no to nawet zostanie, prawda, wykreślona z tej współpracy. Czy to będzie miało jakiś przekład? No patrząc na to, że Unia Europejska grozi już od dłuższego czasu tym, moim zdaniem nie wpłynie to na to. Też chciałabym tu podjąć samą kwestię być może postawy Unii Europejskiej, organów Unii Europejskiej wobec kwestii wyborów. Na samym początku oczywiście została pochwalona frekwencja wyborcza w Turcji. Było to prawie 90%. No tylko sobie życzyć, abyśmy w Polsce mieli taką frekwencję wyborczą.
Tak.
Niemniej jednak później oczywiście trzeba było poklaskać troszkę później, została podjęta kwestia tej wolności mediów oraz niesprawiedliwości tych wyborów. Sam proces liczenia głosów został pochwalony, uznano, że przebiegło to właściwie, że wszystkie zasady zostały respektowane. Niemniej jednak, ja zawsze podkreślam, sam okres przedwyborczy no już nie był do końca fair. Jednak mamy to zdominowanie przez media rządowe, media państwowe, no i samo to, że kandydaci opozycji nie byli do mediów społecznościowych, czy też do mediów państwowych, no i sam ten proces został krytykowany przez Radę Unii Europejską. Ale jak wspominałam, sam proces liczenia głosów już raczej jest sprawiedliwy, jest fair i to nie podlega większej dyskusji, czy to w Turcji, czy to za granicą. No oczywiście opozycja tutaj stawia pytanie, czy tak było, czy nie. No nam ciężko to zweryfikować.
No dobrze, to zastanówmy się, jakby mogła nam pani powiedzieć, co dla Europy oznaczać będzie kolejna wygrana Erdoğana. No to znaczy, nic się nie zmieni, prawda? No bo Erdoğan rządzi akurat od dłuższego czasu, więc ale w takiej konfrontacji z ewentualną wygraną opozycji, co to będzie oznaczać? Imigracja, Szwecja w NATO, te tematy, prawda, są dosyć takie palące teraz.
Oczywiście. Co do włączenia Szwecji do NATO, to moim zdaniem bez względu na to, który kandydat dojdzie do władzy, to ona po prostu zostanie przyjęta przyjęta i zakładam, że to było po prostu wstrzymywanie się aż do tych wygranych wyborów. My zwykliśmy mówić, że opozycja będzie dla nas bardziej korzystna, na pewno będzie bardziej wiarygodna, bardziej przewidywalna, a my lubimy takie władze. Erdoğan jednak jest osobą nieprzewidywalną, często nie rozumiemy jego strategii, gra na kilka frontów, próbuje współpracować z Rosją, próbuje współpracować z Unią Europejską. Moim zdaniem bardzo dobrze mu to, jak na chwilę obecną, wychodziło.
Ale przepraszam tylko, że się wtrącę. No,
tak.
Tak jakby Turcja jest w pewien sposób naturalnie w takim miejscu, że będzie grała na kilku fortepianach. W końcu jest na styku Azji, można powiedzieć Afryki i Europy, więc tutaj chyba Turcja nie może sobie pozwolić też na to, aby opuścić którykolwiek z tych teatrów działań.
Dokładnie i my tutaj nie powinniśmy także oczekiwać wielkiej zmiany w tych relacjach chociażby z Rosją. Sama opozycja chwali sobie te relacje, te kontakty z Putinem i co warto podkreślić, że pomimo tego, że te relacje zostaną przedłużone, no to jednak ta intensyfikacja zdecydowanie będzie mniejsza. Te relacje opierają się na stosunkach Putin-Erdoğan, dwóch silnych liderów. Mhm. No a jeżeli opozycja dojdzie do władzy, no to będziemy mieli kilka głów, które będą musiały się zastanowić nad tymi relacjami, co oczywiście wpłynie na osłabienie tych relacji. Dla samej Unii Europejskiej, my mówimy, prawda, że opozycja będzie lepsza, ale bierzmy pod uwagę to, że Kemal Kılıçdaroğlu powiedział, że pora zakończyć umowę migracyjną, co dla nas oznacza, granice zostaną otwarte, a może nas czekać po prostu kolejna fala uchodźców. Po drugie, też opozycja chce włączenie Turcji do Unii Europejskiej. Ciekawe założenie w przeciągu 3 miesięcy od zwycięstwa w wyborach. Bardzo ambitnie, niemniej jednak no, moim zdaniem są to mrzonki i będzie tutaj próba nacisku ze strony Turcji i może to powodować kolejne konflikty. Pamiętajmy, że Erdoğan kiedyś też był prounijny i po prostu ten okres oczekiwania na członkostwo Turcji sprawił, że no, przeszedł on tak jakby na drugą stronę.
No, o tym wszystkim mówiła dla nas pani Natalia Potera, ekspert do spraw Turcji, analityk portalu Defense24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Teraz odpocznijmy trochę od światowych tematów. Czas na muzykę. My wracamy po utworze, a wówczas rozmowa Aleksandry Fedorskiej z jej gościem z Niemiec.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Dobry wieczór. Naszym gościem jest pani Syrena Bachenga, która jest rzeczniczką prasową niemieckiej organizacji Endfossil Deutschland. Ta organizacja zajmuje się ochroną klimatu i działa w bardzo specyficzny sposób, bo głównie w szkołach i na uniwersytetach. Chciałabym się spytać, dlaczego właśnie tam walczą Państwo o ochronę klimatu? Więc tak, przede wszystkim spostrzegamy szkoły i uczelnie jako przestrzeń, którą możemy zająć, aby się tam organizować. Zajmujemy tą przestrzeń, aby tworzyć oferty edukacyjne, wymieniać się doświadczeniami i dać szansę do dostępu do informacji studentom i uczniom. Są też uniwersytety, które współpracują na przykład z koncernami energetycznymi. Wtedy to właśnie nasze lokalne grupy decydują, na ile chcą się temu aktywnie przeciwstawić. Pańskie działania wyglądają tak, że okupują Państwo całe sale dydaktyczne, sale wykładowe, czasem nawet główne aule. Jakie są reakcje uczniów, studentów? Jakie jest ich nastawienie do tego typu protestu? Reakcje są bardzo zróżnicowane. Na przykład we Frankfurcie w zeszłym roku doszło nawet do eksmisji, więc wezwano policję i wyprowadzono aktywistów z budynku. Podczas gdy na przykład w Berlinie było całkiem inaczej. Tam pani rektor była bardzo wspierająca i nawet napisała artykuł przeciwko eksmisji z Frankfurtu. Reakcje studentów są też bardzo zróżnicowane. Są osoby, które spontanicznie do nas dołączają, ale są też takie ruchy bardziej przeciwko. Państwo nazywają się Endfossil, tak nazywa się pani organizacja. Mogłabym to teraz z grubsza przetłumaczyć, myślę, że całkiem właściwie jako koniec energii ze źródeł kopalnych. Rozumiem to hasło, ale chciałabym się od pani dowiedzieć, że jeśli nie będziemy już korzystać z węgla, z gazu, to z czego będziemy pozyskiwać naszą energię w przyszłości? Co jest pani zdaniem najlepszą alternatywą? Zastąpienie paliw kopalnych energią odnawialną jest dość proste. zwłaszcza w przypadku produkcji energii. Mówimy tu więc o produkcji energii elektrycznej. Oczywiście w przypadku paliw jest to trudniejsze. W niektórych przypadkach możemy najpierw przestawić się na kolej lub samochody elektryczne, ale to wszystko są raczej techniczne zagadnienia, które niekoniecznie są moją osobistą specjalnością. Wspomniała Pani o tym, że część badań i nauki uniwersyteckiej jest finansowana ze środków prywatnych firm, w tym także koncernów energetycznych. Państwo chcą temu aktywnie przeciwdziałać, jak rozumiem. Jak można by to zastąpić? Czy na przykład projekty crowdfundingowe mogłyby finansować pensje profesorów? Dokładnie tak. Co do zasady, uczelnie nie powinny być zależne od korporacji, zwłaszcza tych stawiających na kopalne źródła energii, te, które niszczą nasze środowisko i zagrażają życiu ludzkiemu na tej planecie. To nie powinno mieć miejsca. Na poziomie federalnym nie mamy aktywnych żądań ani strategii, jak to rozwiązać, jak się zabrać za ten problem. Są pewne lokalne akcje, które domagają się zakończenia współpracy z takimi korporacjami, ale nie ma ogólnokrajowej strategii. Pani dokonuje takiego ścisłego rozróżnienia na grupy działające lokalnie i ten poziom ogólnokrajowy. Jak głęboko sięga to pojęcie lokalne teraz u Pani? Czy istnieją poziomy pośrednie? Czy istnieje coś takiego jak zarząd, także z Panią jako z rzeczniczką prasową? Tak, tak to wygląda, ale no to słowo zarząd to jest takie zbyt biurokratyczne określenie, uważam. Ale to jak Pani to opisała, to właśnie tak to wygląda. Na poziomie federalnym mamy pojedyncze grupy robocze, jak na przykład moja grupa, to znaczy grupa prasowa, i podobne grupy, które zajmują się zadaniami na szczeblu federalnym. One są powiązane z grupami lokalnymi, które planują poszczególne akcje. Grup lokalnych mamy w tej chwili około 40. Na poziomie krajowym są też grupy międzynarodowe. My jesteśmy inicjatywą międzynarodową i działamy, współpracujemy z 15 do może nawet 20 krajów. Niestety nie jesteśmy aktywni w Polsce. A te lokalne grupy skupiają się głównie w miastach akademickich, to znaczy działają na uczelniach, tak? Działamy na uczelniach, ale także w szkołach. Czy właśnie podczas działań w szkołach nie dochodzi do czegoś w rodzaju konkurencji z organizacją Fridays for Future, która jest w Niemczech bardzo aktywna, szczególnie wśród uczniów? W pewnym sensie może tak, ale z drugiej strony też i nie. Nie panuje między nami konkurencja. W wielu kwestiach współpracujemy z Fridays for Future. Współpracujemy też z innymi ruchami i inicjatywami, więc niczego sobie nie zabieramy, raczej wzajemnie się wspieramy. A co z fluktuacją, gdy na przykład pańska lokalna grupa staje się bardziej aktywna w jakimś tam miejscu, czy aktywiści z Fridays for Future nie przychodzą wtedy do państwa, aby u państwa działać i może porzucają nawet Fridays for Future? Nie wiem dokładnie, jak to wygląda w pojedynczych grupach lokalnych. Ale oczywiście tak, tak się może zdarzyć, oczywiście. Wiele osób zna się także osobiście. Zna się, bo coś już razem planowali, coś już razem przeprowadzali. Może nawet w ramach obecnych czy wcześniejszych akcji. Co sądzi Pani o akcjach ostatniego pokolenia? Mam tu na myśli to przyklejanie się do asfaltu, blokowanie ulic, czy te akcje w muzeach. Jaki jest Pani stosunek do tego rodzaju aktywizmu? Jesteśmy solidarni z ostatnim pokoleniem. Ruch sprawiedliwości klimatycznej ma stosunkowo szeroki zakres podmiotów i form działania, ale wszyscy razem walczymy o sprawiedliwość klimatyczną za pomocą pokojowych działań. Dlatego też solidaryzujemy się z ostatnim pokoleniem i z innymi organizacjami, które także działają w tym celu. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę.
Jak widać, organizacje proklimatyczne w Niemczech mają duży wpływ i istotny głos w tematach związanych z energetyką. Choć trudno odmówić im szlachetnych intencji, to jednocześnie nic dziwnego, że od pewnego czasu nasz zachodni sąsiad boryka się z problemami energetycznymi. Konsekwencją decyzji o wygaszeniu elektrowni jądrowych jest to, że wzrasta udział węgla w niemieckim miksie energetycznym. Czy o to chodziło aktywistom klimatycznym? No, raczej nie. To był Magazyn Zachodni. Dziękując za uwagę, żegnają Państwa Aleksandra Fedorska, realizator Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Za chwilę Kalejdoskop Medialny, a my wracamy za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.